Z górki na pazurki i pod górę z pazurem. Rowerem przez Pomorze.
Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
Uśmiecham się, proszę Państwa, w tym Wejherowie, bo pan Radek mówi, ja właściwie do końca października to mam wszystkie weekendy zajęte. Dzień dobry, panie przewodniku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A pamiętam sprzed lat jeszcze takie narzekania tych, którzy w różny sposób zajmują się turystyką, że trzeba przedłużyć sezon, trzeba przedłużyć sezon.
No my to skutecznie robimy, dlatego
to się udaje.
Nasz sezon, tak, zaczyna się już w kwietniu, właściwie koniec kwietnia. Ja z wycieczkami, nie ukrywam, jeżdżę od końca kwietnia i do końca października. Nawet jak jest dobra jesień, to nawet jesteśmy w stanie do połowy listopada.
Ja chciałem pana poprosić, żebyśmy ułożyli taki plan wycieczki rowerowej. Pomyślałem sobie przede wszystkim o lasach pod Wejherowem.
No tak, my tu z Wejherowa jesteśmy na pewno dobrym miejscem startowym, bo można sobie SKM-ką z Trójmiasta podjechać i stąd wystartować w podróż dookoła Wejherowa, ale oczywiście to zależy od tego, kto jak często jeździ i jaką ma kondycję.
Przede wszystkim to jest wymagające, bo najczęściej jadę w stronę Kąpina, na przykład Leśniczówki, a potem na północ dalej.
No tak.
Droga jest wygodna.
Tak, no przynajmniej ten odcinek asfaltowy, który jest od Krokowskiej Szosy, tak zwanej, na północ. Z tym, że pamiętamy, że z Wejherowa zawsze trzeba wyjechać pod górkę, tak? To jest ten minus naszego położenia, że my jesteśmy jako Wejherowo położeni w Pradolinie Redy Łeby, więc stąd zawsze trzeba na początku troszkę mocniej popedałować, żeby wjechać do góry, ale to ma też swoje plusy, bo na powrocie zawsze zjeżdżamy w dół.
I myślę, powłóczę się tam po lesie przede wszystkim, we wrześniu na przykład.
Tak, no piękne...
Będą grzyby.
Będą grzyby.
Pozbieram po drodze.
Oczywiście, ale no takim najczęstszym miejscem odwiedzanym jednak jadąc na północ od Wejherowa, tą trasą dawną, tak zwaną szlakiem rowerowym północnych Kaszub, to jest oczywiście Piaśnica, czyli nasza nekropolia, gdzie 10 km od Wejherowa możemy odwiedzić kilkanaście grobów, które zostały po tej mordzie z lat 39-40. No dzisiaj jest to miejsce, że tak powiem, zadbane i pokazujące naszą historię i te wszystkie tragiczne sytuacje, które tam miały miejsce. Natomiast kto już dotrze do Piaśnicy, to może potem na przykład bezpiecznie dalej kontynuować podróż przez Warszkowo, gdzie też są na przykład dwa dwory po drodze, jest też jakiś punkt ze stawkiem, z oczkiem wodnym, gdzie można sobie odpocząć i dalej kontynuować podróż w stronę Nadola, czyli w stronę Jeziora Żarnowieckiego.
A pana specjalizacja to rzeczywiście dwory?
No tak, dworami zajmuję się od 2006 roku, czyli właściwie ten temat jest już pełnoletni, tak, ma 18 lat ta historia. Zaczęło się od tego, że w 2006 roku szukaliśmy czegoś, co nas wyróżnia jako powiat wejherowski. Wówczas naliczyłem około 60 obiektów dworsko-pałacowych. Dzisiaj moja wiedza jest zdecydowanie pełniejsza. Popełniłem 3 stypendia, że tak powiem, dzięki marszałkowi na temat powiatu wejherowskiego, puckiego i lęborskiego. Razem te 3 powiaty to jest około 230 obiektów dworsko-pałacowych.
A można zacząć w Wejherowie od Pałacu Przebędowskiego.
Tak, tak. No naszym oczywiście, że tak powiem, flagowym okrętem jest Pałac Przebędowskich Kaiserlingów, czyli siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Jest to placówka muzealna, prowadzona przez powiat wejherowski i współprowadzona przez Samorząd Województwa Pomorskiego i tam możemy zobaczyć to, czym nasza literatura kaszubska się chlubi, ale też można odwiedzić książnicę profesora Gerarda Labudy. To jest nowy obiekt, który powstał kilka lat temu, który zawiera cały ten właśnie zasób, księgozbiór profesora, jest też ekspozycja stała, warto zobaczyć polichromię XIX-wieczne w samym pałacu, jest też ekspozycja nawet taka ze środków unijnych, z projektu, który niedawno się skończył, a też dotyczył dworów, bo my jesteśmy nazywani przez Szwedów na przykład dworami południowego Bałtyku. Tak? Nam się ciągle wydaje, że my jesteśmy północą Polski, ale z punktu widzenia Szwedów, czy kogoś, kto płynie przez Bałtyk, my jesteśmy południowym Bałtykiem. I taki projekt właśnie unijny na temat dworów i pałaców południowego Bałtyku, żeśmy zrealizowali przez 4 lata i wystawa, która opowiada o gryfie, który jest takim symbolem, który właściwie łączy i Mecklenburgię, i tutaj za Pomorze Zachodnie i nasze Kaszuby, no ta wystawa właśnie poświęcona gryfom zajmuje 3 sale, warto ją też odwiedzić będąc w pałacu, który leży na terenie pięknego parku, tak, 20 hektarów parku, więc też warto odwiedzić sam piękny park, gdzie kanały jeszcze założyli przebędowcy w XVIII wieku.
Ja już myślałem, że to jest propozycja dla tych, którzy chcą się po drodze czego się nauczyć, ale nie, niekoniecznie.
Nauczyć też się można, bo też można się nauczyć chociażby kaszubskich nut, tak, ten szlak też jest na terenie miasta Wejherowa zlokalizowany w zasadzie zasięgu naszego wzroku mamy co najmniej dwa słupki. Tutaj Kaszebskie Stoleca, tam gdzieś jest Riedel Tisch, a więc też to można pośpiewać zarówno z nutek, które znajdują się w Muzeum Wejherowskim, jak również w ratuszu, który jest za nami. Tam też jest
na ekspozycji. Przez Wejherowo można jechać po trasie a la pięciolinia.
Tak, tak. I śpiewać chujne, widłe, gnujne. Jest to bardzo wdzięczny temat do śpiewania. Ja też jako nauczyciel muzyki z wykształcenia często z grupami śpiewam i wszyscy, że tak powiem, dają radę, nawet nie znając kaszubskiego.
A właśnie ile tych piosenek mają Kaszubi? Bo dla mnie to jest właśnie alfabet kaszubski, to raz, dwa to Kaszubskie Jeziora.
No to są te takie powiedzmy sztandarowe utwory, ale mamy sporo też utworów, że tak powiem, zaangażowanych, tak? Chociażby Zemia Rodny, ten taki drugi tak zwany nieoficjalny hymn kaszubski, którego twórcą był mój dziadek Jan Trepczyk, ale też inne pieśni bardzo melodyjne. No, sam Jan Trepczyk napisał ponad 130 pieśni kaszubskich, które też zostały wydane w formie różnych śpiewników, więc ja jeżdżąc z wycieczkami po dworach i pałacach też oczywiście zachęcam do śpiewania. Ostatnio na przykład byłem z wycieczką z Kolbut, gdzie też stojąc w korku z Juraty do Władysławowa przez 2 godziny śpiewaliśmy ze śpiewników i to w większości repertuar kaszubski.
Pan ostatnio oprowadza jakoś tak dużo wycieczek rowerowych, słyszałem.
Bo wiadomo, na rowerze podróżuje się szybciej, sprawniej i więcej można zobaczyć. Sam się przekonałem właśnie pokazując Wejherowo w pigułce w ciągu 2 godzin, że byliśmy w stanie zobaczyć więcej niż grupa piesza, tak? Bo ja przypomnę, że w lipcu, sierpniu przewodnicy po Wejherowie oprowadzają za darmo od 11 do 14. Przez 3 godzinki można sobie zwiedzić miasto w pigułce. Natomiast rowerem myśmy to wszystko zrobili nawet więcej w 2 godzinki.
I to podejrzewam niespiesznie jadąc, opowiadając i pogwizdując.
Tak, tak. No, jak to mówią, z palcem w uchu. No, ale nie, dla bezpieczeństwa trzymamy ręce zawsze na kierownicy. W każdym razie Wejherowo też jest dobrym właśnie miejscem do wypadów zarówno na północ, bo mówiliśmy tutaj o tych lasach naszych pięknych, Puszcza Darżlubska. Mamy przecież piękny odcinek takiej asfaltowej trasy. Jak podjedziemy właśnie do wspomnianego Kąpina, to tam się zaczyna trasa przez las do Darżlubia, która liczy sobie jakieś 18 kilometrów, gdzie bezpiecznie jedziemy, nie kolidując z ruchem samochodowym, bo tam nie ma samochodów, więc dojeżdżamy do Darżlubia, gdzie można na przykład wpaść na Golonkę, czy można dalej kontynuować podróż, żeby udać się do Pucka, a w Pucku oczywiście na Rybkę.
Jadąc na północ z Wejherowa, to mamy ogromny problem, bo czy jechać prosto nad morze, czy jechać w prawo na Hel, czy może skręcić takim ukosem, zakosem do Pucka, czy może w lewo w stronę tych dworów, na przykład do Krokowej. Właśnie, no to jeżeli pan pozwoli, to za chwilę o tym porozmawiamy, dobrze?
Dobrze.
Z górki na pazurki i pod górę z pazurem. Rowerem przez Pomorze.
Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
Specjalista od dworów jest naszym gościem, proszę Państwa, który to przyniósł różnego rodzaju przewodniki. Pan przewodnik z przewodnikami, z mapami. Dzień dobry jeszcze raz.
Witam. A co na tej mapie? No to jest akurat szlak dworów i pałaców północnych Kaszub, który przygotowaliśmy kilka lat temu jako taką ofertę 3-dniowej wycieczki po dworach.
Cała trasa. 3-dniowy szlak rowerowy.
Tak, tak, 3-dniowy szlak, bo to jest taki dla takich powiedzmy średnich rowerzystów. Trasa liczy jakieś 180 km, więc codziennie te 60 można przejechać i nie jest to, że tak powiem, nie do pokonania. Sam tą trasą wielokrotnie przejeżdżałem, więc wiem, że naprawdę nie trzeba być, że tak powiem, harpaganem, jakimś tam wyczynowcem, żeby tą trasę przejechać.
Ale odwiedzić można. Tego rzeczywiście mnóstwo.
No tak, ale odwiedzić w czasie tych 3 dni można 50 obiektów dworsko-pałacowych. A generalnie to jego celem było połączenie 20 dworów i pałaców, które mają tą funkcję turystyczną, które są otwarte dla turysty, są tam restauracje, hotele, kwatery.
No właśnie, to może być takie kręcenie na bogato, dlatego że my często w tych dworach i pałacach możemy spać.
Tak, bo no nie sztuka tylko przejechać i zobaczyć, polecieć dalej, ale sztuka też je odwiedzić. Tak? Zaczynamy zawsze od Wejherowa, potem mamy dworek Drzewiarza w Gościcinie, potem jechaliśmy przeważnie do Lisewa, które co prawda w tej chwili jest na etapie jakiejś tam zmiany właściciela, ale na pewno wróci, myślę, że do formy. Potem mamy pałac w Godentowie, który jest bardzo dobrym takim miejscem też wypadowym, bo tam też jest przystanek kolejowy, więc
najbardziej
bliziutko.
Najbardziej popularne miejsce to Krokowa, prawda?
No tak, Krokowa.
Z drugiej strony Rzucewo.
Tak, no natomiast z tą Krokową też właśnie trzeba pamiętać, że tutaj połowa właściwie turystów, których obserwuję pod zamkiem, a tam często bywam, to są właśnie rowerzyści. Oni właśnie korzystają też z tej pięknej trasy, która łączy Krokową ze Swarzewem. To jest ta słynna trasa po zwiniętych torach. Po prostu kiedyś zlikwidowano linię kolejową, wylano to pięknie asfaltem. Dzisiaj jest to piękny odcinek około 18 km, który można bezpiecznie przejechać z całą rodziną.
To jest taka rodzinna perełka.
Tak, tak, bo tutaj człowiek jedzie bezpiecznie, dzieci, nawet młodsze, mogą jechać spokojnie, nie ma jakiejś tutaj kolizji z ruchem samochodowym, a są takie widoki niezapomniane, gdzie po prostu chwilami nie widać w ogóle cywilizacji. Człowiek jedzie i widzi tylko przyrodę, gdzieś po prawej las, po lewej jakieś piękne pejzaże, krajobrazy, a w ogóle zero człowieka i zero jakichś drutów, zero cywilizacji.
To szczególnie, gdzie jedziemy po nasypie.
Więc tą trasę polecam, ale ona jest już o tyle też dobrze, że tak powiem, uzbrojona, że też są toalety dla rowerzystów po drodze, są przystanki w miejscach dawnych przystanków kolejowych. Ja przypomnę, że chociażby ona łączyła Kłanino, tak, z Puckiem, czy właśnie ze Swarzewem, a to dlatego, że właśnie właściciele Kłanina byli bardzo bogaci, mieli swoją gorzelnię, mieli swoje tam też szklarnie i ten cały...
Kłanino to kolejny dworek.
Tak, tak, to kolejny obiekt właśnie z Sienią Gdańską, więc oni też tą linię kolejową specjalnie dla siebie wybudowali. Taką ciekawostką jest to, że właściciel nawet nie jeździł, że tak powiem, nie jeździł z pasażerami pociągu razem, tylko miał swoją salonkę, która była doczepiana do tyłu pociągu. Jak chciał jechać do Berlina, to podczepiał się pod pociąg i jechał dopiero gdzieś tam dalej.
To rzeczywiście na bogato. Słyszałem jeszcze dobre rzeczy o Jackowie.
Tak, Jackowo jest takim, tam zresztą ten obiekt posiada nasza pani prezes Stowarzyszenia Pomerania Manors. Właśnie w wyniku tego projektu unijnego, który realizowaliśmy przez 4 lata, udało się połączyć właścicieli dworów i pałaców w stowarzyszenie, które nosi właśnie nazwę Stowarzyszenia Właścicieli Pałaców i Dworów Pomerania Manors. Pani Ania jest naszą prezeską i ona ten pałac w Jackowie remontuje. Z roku na rok tam zachodzą zmiany. Kto tam bywa, to jest w stanie się o tym przekonać.
Ja muszę tam pojechać, dojechać, bo mnie tam interesuje cudowna podobno szklarnia.
Pani Szelongowska pokazywała w jakimś tam programie telewizyjnym. Natomiast pałac jest, że tak powiem, z duchem. Tak? Jest to takie miejsce wypoczynku, gdzie można zobaczyć też obiekt w trakcie remontu, tak? Bo to jest cały czas trwa ten proces rewitalizacji. Można też zobaczyć coś, jak wygląda na początku, ale za chwilę można pojechać do Ciekocinka tuż obok, gdzie obiekt jest już po remoncie i wtedy sobie porównać stan takiego bardzo ekskluzywnego obiektu dworsko-pałacowego i takiego, który jest na początku tej drogi.
To jest pytanie, gdzie znajdziemy mniej historię. Możemy pojechać do jednego pałacu, drugiego, takiego miejsca hotelowego, restauracyjnego, spojrzeć, ładnie odnowiony i na tym się cała historia kończy. A gdzie można znaleźć opowieść o tej historii?
No, w poszczególnych obiektach zawsze jakiś kącik historyczny się znajduje. Jednym z takich fajnych miejsc jest też chociażby Rzucewo, tak? Wspomniany zamek w Rzucewie, chociaż jest to de facto pałac, ale tu też nie tylko historia samego zamku i pałacu jest ciekawa, ale też sąsiedztwo. Sadałowców Fok jest takim też miejscem, powiedzmy, magnesem, gdzie opowiadamy o historii sprzed 7 tysięcy lat temu, tak? Kiedy pierwsze osoby się pojawiły.
Tam też bardzo wygodnie jedzie nad morzem.
Tak, no i piękna ta trasa akurat, która biegnie wzdłuż zatoki naszej tutaj puckiej, więc ten odcinek też bardzo polecam, czy chociażby podróż Aleją Sobieskiego z Osłonina do Rzucewa. Ale ci, którzy lubią z kolei ptaszki, no to mogą sobie zobaczyć rezerwat Beka, też po drodze jest. Więc naprawdę atrakcji na tym naszym odcinku trasy, która łączy też zarazem Puck z Gdynią, to jest ten przebieg trasy Eurovelo 10 i zarazem R10.
Tak? Już właściwie chciałem świsnąć panu tę mapę, ale oczywiście w informacji mogę ją dostać.
Znaczy nie, ona jest już nakład wyczerpany, ale aha, ja tę mapę oczywiście panu redaktorowi podaruję, ale ona też jest dostępna w internecie.
Wersji elektronicznej,
tak,
rzeczywiście.
Ona jest w formie GPX-a do pobrania na stronie traseo.pl.
To jeżeli pan pozwoli, ten kod QR umieścimy też na naszej stronie.
Jak najbardziej. Ja zresztą ostatnio kolejną trasę wytyczyłem, tym razem po gminie Potęgowo, gdzie też połączyłem 12 obiektów dworsko-pałacowych w taką trasę 60-kilometrową i tą trasę będę też w przyszłości promował. Natomiast ja też, nie ukrywam, organizuję wycieczki dla grup zorganizowanych, gdzie jednego dnia na przykład po trasie wschodniej zaliczamy 8 obiektów, po trasie zachodniej 9 obiektów, po trasie lęborskiej 6 obiektów, nowa trasa lęborska północna, gdzie też 6-7 obiektów odwiedzamy. I to są takie trasy, które pokazują to nasze dziedzictwo kulturowe, o którym my czasami nawet nie mamy pojęcia, tak? Bo wiele osób z Trójmiasta po tych moich wycieczkach wycieczkach otwiera oczy i jest zdziwiona, że my tak bliziutko Trójmiasta mamy takie piękne atrakcje. Tyle zamków, tyle pałaców, dworów. No tak, a przecież to w otoczeniu tych pałaców też są czasami folwarki, tak? Na terenie na przykład folwarku w Sławutówku jest Park Ewolucji, tak? W samym Rekowie Górnym mamy na przykład w otoczeniu pałacu tak zwane poniatówki, czyli domy zbudowane w dwudziestoleciu międzywojennym, charakterystyczne. No więc to są nie tylko czasami dwory i pałace, ale również atrakcje turystyczne, które są wkoło.
To teraz myślę, czy tych 180-60 kilometrów, tak, które pan tu proponuje?
Tak, te 180 kilometrów to jest na 3 dni, więc to jest taka...
Myślę sobie, że te 3 dni to nawet za mało.
No tak, jeżeli ktoś byłby bardziej dociekliwy, to więcej czasu może oczywiście w tych obiektach spędzić, bo na przykład w sąsiedztwie dworów w Żarnowcu, który jest, oferuje noclegi, ale tuż obok mamy unikalny skarbiec w klasztorze u sióstr benedyktynek, tak? Gdzie są skarby pocysterskie, jakieś księgi z XIV-XV wieku ręcznie pisane, więc to są piękne wszystkie rzeczy dostępne dla turystów.
A oprócz tego jeszcze elektrownia szczytowo-pompowa?
No tak, tak. I oczywiście resztki elektrowni atomowej w Żarnowcu, której już na szczęście dzisiaj nie ma, ale z daleka gdzieś tam oglądać się można. Natomiast my, nie ukrywam, też jesteśmy troszkę tutaj w cieniu przyszłej budowy elektrowni w Lubiatowie, Kopalinie, która też tam troszeczkę te nasze ścieżki rowerowe na tym terenie poprzestawia, tak? Bo pamiętajmy, że wszyscy lubią sobie pojechać do Stilo, tak? Do Latarni Morskiej, a ze Stilo piękna trasa do Lubiatowa, Kopalina biegnie właśnie po tak zwanej Żużlówce, ale dzisiaj tam już las jest wycięty. Możemy zobaczyć niestety ingerencję człowieka w te ciągi, które będą też pod przyszłą, te kable, które będą ciągnęły prąd z elektrowni wiatrowej na Bałtyku. Więc tutaj śpieszmy się oglądać to, póki to jeszcze jest.
I chyba las. To jest taki odpowiedni wniosek na zakończenie naszej rozmowy.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan też chętnie na rowerze jeździ, na rowerku pan ze mną się spotkał?
Tak, tak. No przyjechałem oczywiście na rowerze, bo to jest nasze, że tak powiem, nasze narzędzie pracy. Ja codziennie rowerem staram się z małżonką wieczorem, chociaż jeżeli nie mam jakiejś wyprawy, to zawsze chociaż wieczorem tak dla sportu, dla rekreacji trzeba się poruszać, żeby mieć też kondycję, bo potem łatwiej pokonywać te trasy takie 60-70-kilometrowe, oczywiście mając odpowiednią zaprawę.
Można opowiadać bez zadyszki.
Tak? Tak jest, dokładnie.
Bardzo dziękuję, do miłego.
Do miłego.
Z górki na pazurki i pod górę z pazurem. Rowerem przez Pomorze.
Partnerem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego.